Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Był malarzem, dziennikarzem i bokserem. Jako reżyser zdobył sobie uznanie zrealizowanym w 1941 roku Sokołem Maltańskim, który otworzył w kinie serię tak zwanego czarnego filmu. Późne lata 40. i 50. utwierdziły pozycję Johna Hustona jako reżysera sprawnego warsztatowo, oryginalnego i przenikliwego. Zapoczątkowana przy okazji Sokoła współpraca z Humphreyem Bogartem zaowocowała kolejnymi wielkimi i głośnymi obrazami. Wśród nich należy wymienić Key Largo z 1948 roku, przejmującą opowieść o steroryzowanych przez bandę gangsterów mieszkańców małego hotelu położonego na odludnych terenach Florydy. Bogart zagrał tu rolę powracającego z wojny majora, który pozoruje z początku uległość wobec bandytów, aby, uśpiwszy ich czujność, wystąpić w końcu do samotnej rozprawy z nimi. Zupełnie odmienną kreację Bogarta przynosi zrealizowana 3 lata później Afrykańska Królowa.
Akcja filmu rozgrywa się we wrześniu 1914 roku. Trwająca od kilku tygodni na kontynencie europejskim pierwsza wojna światowa nie pozostaje bez wpływu na życie mieszkańców kolonialnej Afryki. Na terenach znajdujących się w obszarze wpływów Cesarstwa Niemieckiego daje się zaobserwować wzmożoną aktywność miejscowych oddziałów.
Na skutek brutalnej akcji jednego z nich w zapadłej murzyńskiej wiosce umiera angielski misjonarz. Pozostałą przy życiu jego siostrę Rose bierze na pokład swojej łodzi parowej niejaki Charlie Allnut, Kanadyjczyk. Oboje, jako poddani korony brytyjskiej, próbują opuścić tereny wroga, płynąc w dół rzeki. Rozpoczyna się długa i niebezpieczna podróż, podczas której zmuszeni są walczyć z tropikalną przyrodą i wojskami nieprzyjaciela.
Prąd jest dość silny, prawda? Zbliżamy się do progów skalnych. Tak szybko? Zaczynają się za tamtym zakrętem. To dość niebezpieczne. Lepiej przejmę ster.
Grany przez Humphreya Bogarta Allnut pod wieloma względami zdaje się przypominać zarówno detektywa Sama Spade'a z Sokoła Maltańskiego, jak i majora McClouda z Key Largo, a także wiele innych postaci kojarzonych najczęściej z typem bogartowskiego bohatera. Podobnie jak oni, jest twardym mężczyzną i samotnikiem ceniącym sobie niezależność. Jednak między Allnutem i nimi istnieje zasadnicza różnica.
Ten nieogolony mężczyzna, przesiąknięty dżinem i tytoniowym dymem, pozostaje od nich znacznie słabszy. Tamci o swoją niezależność walczą, on zdobywa ją uciekając. Najpierw opuszcza ojczystą Kanadę, a następnie porzuca belgijską kopalnię położoną gdzieś w głębi afrykańskiego buszu. Upragnioną swobodę, wolność od słuchania poleceń daje mu dopiero Afrykańska Królowa, statek rzeczny, na którym pływa samotnie, rozwożąc miejscowym pocztę i niezbędne towary. Jest panem sytuacji, bo uciekł od innych ludzi, którzy mogliby go sobie podporządkować.
Czasem chciałbym wrócić, znaleźć się w tłumie. Nic tak nie podnosi na duchu jak tłok, hałas i muzyka w sobotni wieczór. Ale wtedy przez resztę tygodnia musiałbym słuchać cudzych rozkazów. A tu sam sobie jestem panem. To znaczy byłem, dopóki... Jakoś nie widać krokodyli. Nie. Unikają mielizny. I prąd dla nich zbyt wartki. Chętnie bym się wykąpał. Ja też. Pójdę na dziób i uczepię się łańcucha kotwicy. Pani może tu zostać i robić, co dusza zapragnie.
Spotkanie z zasadniczą i pełną determinacji Rose, którą w przypływie szczerości podczas jednej z awantur nazywa zwariowaną dewotką i zasuszoną starą panną, całkowicie zmienia jego życie, a także jego samego. biorąc bezbronną i samotną kobietę na pokład, pragnie ocalić ją przed niechybną śmiercią. To on ustala reguły gry i wyznacza jej ściśle określone miejsce. Jednak role szybko zaczynają się odwracać.
Rose pragnie dotrzeć do terenów zajmowanych przez Anglików. Przedsiębiorcza kobieta, nie mająca pojęcia o rzecznej żegludze, nakłania go, aby popłynąć w dół rzeki, która usiana jest skalnymi uskokami. Zanim zdołają dotrzeć do pozycji angielskich, muszą minąć twierdzę strzegącą przeprawy, a także zniszczyć potężną kanonierkę patrolującą graniczne jezioro. Na domiar złego, na przeszkodzie w ich podróży, będzie im stawać okrutna tropikalna przyroda. Plan Rose wydaje się czystym szaleństwem.
A jednak okazuje się, że pod wpływem rodzącego się uczucia oboje przechodzą dogłębną przemianę. Powoli kiełkująca miłość dodaje im sił, a stając się dla siebie wzajemnie oparciem, potrafią pokonać, tak zawsze złowrogi w filmach Houstona, los.
Uszczypnij mnie, Rose. Płyniemy sobie rzeką niczym Antoniusz i Kleopatra na galerze. Wszystko dzięki tobie. Nie jesteś z siebie dumny? Skądże? Spójrz, jak silnik pracuje. A kto naprawił śrubę? To nie moja zasługa. Nie ma na świecie mężczyzny, który by tego dokonał. Masz rację, Rosie, bo żaden mężczyzna na świecie nie ma ciebie. Zawsze będę miał przed oczyma ciebie na tych wodospadach. Głowa do góry, broda do przodu, włosy rozwiane na wietrze. Żywy portret bohaterki. Ja i bohaterstwo. Charlie, ty postradałeś zmysły. I serce. Zarzucamy kotwice, najdroższa. Jeśli rzeka potrzebuje odpoczynku, to my tym bardziej.
Afrykańska królowa to pełna nieprawdopodobieństw opowieść przygodowa, zakończona tak typowym dla amerykańskich filmów zupełnie nierealnym happy endem. Jej niezaprzeczalnym atutem pozostają jednak zdjęcia kręcone w autentycznych afrykańskich plenerach, a także znakomite kreacje Humphreya Bogarta i partnerującej mu Katharine Hepburn. Obojgu aktorom udało się stworzyć pełnokrwiste i psychologicznie wiarygodne postaci. Bez nich Houston zapewne nie zdołałby stworzyć dzieła, które należy dzisiaj do najwybitniejszych pozycji kina przygodowego.
Udało się. Daliśmy im Bobu, prawda? Dziwne uczucie, kiedy do człowieka strzelają. Byli tak zaskoczeni widokiem afrykańskiej królowej, że za późno zaczęli strzelać. Mimo niebezpieczeństwa nie bałam się. Nie spodziewali się, że ktoś tędy waży się przepłynąć. Pewnie dlatego, że kule tak szybko bzykają, jak moskity. Nie wierzyli, że to możliwe. Czuję się, jakbym sprawiła im lanie. Pokazaliśmy im.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.